o tym rozmawiać. Dzisiaj nie ma jednego konkretnego zarzutu, jest tylko decyzja polityczna o tym, że prezydent skłania się ku wetu.
Jednocześnie pełnomocniczka rządu podkreśla, że niezależnie od deklaracji Karola Nawrockiego, ustawa w piątek zostanie przegłosowana i skierowana do Senatu.
Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie.
Policja zatrzymała 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński informuje, że wobec jednej z zatrzymanych osób zastosowano areszt, wobec kolejnej skierowano wniosek do sądu o aresztowanie.
Policja jest na etapie ustalania powiązań zatrzymanych osób, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Te sprawy są badane, wszystkie związki tych osób. Wymaga to jednak pewnego czasu. Działania policji są szybkie, intensywne i należy to docenić. Natomiast potrzebna jest normalna śledcza praca, przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie telefonów, więc dajmy policji pracować.
To młodzi ludzie, ci zatrzymani. Mają około 20 lat, dodaje premier Donald Tusk.
Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości.
Mężczyźni podejrzani są o fałszywe alarmy dotyczące prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza.
Badane są też związki podejrzanych z najgłośniejszym zawiadomieniem, fałszywymi informacjami o pożarze w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego.
Za godzinę przed Sejmem ma rozpocząć się zapowiadany protest naukowców i pracowników akademickich.
Środowisko ma szereg postulatów, które, jak mówią, od lat są bagatelizowane przez nie tylko ten rząd, ale i poprzednie.
Więcej powie o tym reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, który jest już przy Wiejskiej.
Przed Sejmem jest jeszcze dość spokojnie, ale nie oszukujmy się, patrząc na grono, które za godzinę rozpocznie swój protest, niewiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia na przykład z paleniem opon czy innymi wybrykami. Jeśli chodzi o postulaty środowiska, jeden z nich, chyba można go nazwać głównym, to przekazanie 3% PKB na naukę i badania. Takie jest zresztą hasło manifestacji. 3% na naukę, 100% dla Polski. Jak słyszymy, z jednej strony rząd, w tym premier Donald Tusk, głoszą górnolotne hasła o konieczności rozwoju polskiej nauki. Z drugiej, większych pieniędzy wcale nie widać, a wielu wykwalifikowanych badaczy pracuje za dość skromne pensje. Te wszystkie argumenty mają paść tutaj, przed gmachem parlamentu, za godzinę. Udział w proteście zapowiedzieli naukowcy z wielu polskich ośrodków i uczelni. Warszawa, Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Środowisko akademickie, Czarek o tym mówił, apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego ponad połowę, do 3% PKB.
Mówili również o tym w TOK FM fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza i chemik z Polskiej Akademii Nauk profesor Robert Hołyst.
Ja jestem za 3%, ale najpierw powinniśmy zażądać od rządu zmian organizacyjnych polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego. I powiem, jaki jest główny problem. Nasze państwo głównie łoży na edukację wyższą, ale ewaluowane są wszystkie jednostki z publikacji. To trochę nie ma sensu. To jest tak, jakbym wziął hydraulika i bym mu zapłacił, ale za zrobienie elektryki.
W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców, którzy są przyszłością i kluczem dla dalszego rozwoju nauki. Tak naprawdę nie tyle dla rozwoju, co utrzymania w ogóle, bo my teraz zaczynamy zwijać polską naukę i to jest największy problem. Ten 3% to jest tak naprawdę takie hasło nadrzędne, które pokazuje ambicje, jaką my jako naukowcy mamy, ale też chcemy zarazić tą ambicją społeczeństwo i polityków, że właśnie dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
Całe rozmowy oczywiście w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM. Protest naukowców przed Sejmem rozpoczyna się o godzinie 13 i ten temat wróci w TOK 360.
Premier Donald Tusk podpisuje w Londynie nowy traktat obronny z Wielką Brytanią. Ma on jeszcze bardziej wzmocnić współpracę obu krajów w obliczu coraz większej liczby zagrożeń w Europie.
I ten temat też wróci w TOK 360. Lista projektów wdrażających traktat obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji, nielegalnej migracji. Mówi o tym wszystkim premier Donald Tusk.
Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
Brytyjczycy przekazali, że umowa z Polską oprócz poprawy bezpieczeństwa granicy pomoże też w walce z przestępczością zorganizowaną i pogłębi współpracę obronną z Unią Europejską.
W zeszłym roku władze w Londynie zawarły podobne porozumienia z Niemcami i z Francją. Polska z Francją podpisała traktat, a w połowie czerwca mamy też podpisać porozumienie obronne z Niemcami. Właśnie zapowiedziane są też prace nad nową umową z Włochami.
Dziś na Cyprze rusza dwudniowe nieformalne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych.
Szefowie MSZ-ów rozmawiać mają m.in. o możliwych negocjacjach z Rosjanami, więc tym tematem zajął się Tomasz Orchowski.
Pomocy Unii Europejskiej w negocjowaniu zakończenia wojny z Rosją oczekuje od 27 sama Ukraina. Mówi o tym szef tamtejszej dyplomacji w rozmowie z BBC. Potrzebujemy nowego formatu w dyskusjach ze stroną rosyjską, podkreśla Andrii Sybicha. Bo Amerykanie nic nie wskurali i bardziej naciskali na Kijów niż Moskwę. Chociaż przecież Trump zarzekał się, że skończy wojnę raz dwa. Na dodatek teraz USA skupiają się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Europa na takie zlekceważenie zagrożenia ze strony Kremla pozwolić sobie po prostu nie może. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśla. Mieszkańcy krajów bałtyckich doświadczają teraz tego, co wielu uważało za coś z innej epoki. Alarmy przeciwlotnicze, rodziny szukające schronienia, zamykane szkoły, utrudniony transport. To rzeczywistość na wschodniej granicy Europy. Jutro może się to dziać w innych miejscach wzdłuż wschodniej granicy. To nie incydenty, to celowa strategia Rosji, która próbuje zdestabilizować nasze demokratyczne społeczeństwa. Pytanie, kto miałby za możliwe negocjacje z Rosją odpowiadać. Na giełdzie nazwisk pojawiła się m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel czy ekspremier Włoch Mario Draghi. Prezydent Finlandii Alexander Stubb przekazał w weekend, że nie odmówiłby, jeśli powierzono by mu takie zadanie. Zastrzegł, że zdecydowałby się na to tylko jeśli Rosja zgodzi się na rozejm. Ale nie wszyscy uważają, że powołanie specjalnego negocjatora to dobry pomysł. Politico donosiło, że sceptyczna wobec inicjatywy jest m.in. szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas czy minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Według jednego z ukraińskich dowódców, z którymi rozmawiała agencja Reutera, siły rosyjskie są wyczerpane i Ukraińcy mają teraz pół roku na przejęcie inicjatywy.
Pierwszy zespół wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce z Katowic wyrusza do Bejrutu. Celem wyjazdu jest rozpoczęcie projektu Polska Kuchnia w Libanie.
Podróż i pomoc na miejscu będzie możliwa dzięki wsparciu ministra obrony narodowej oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Z prezesem fundacji Mikołajem Rykowskim rozmawiał Grzegorz Kozioł.
Proszę wyjaśnić, dla kogo będziecie gotować?
Ponad 1 200 000 ludzi przesiedlonych z południa Libanu do Bejrutu i wyżej. Ja widziałem ten obóz. Ten obóz to nawet nie jest obóz namiotowy. To jest obóz stworzony z niczego, czyli różnego rodzaju płachty, różnego rodzaju daszki, niezadaszenia, prowizoryczne kuchenki, prowizoryczne miejsca do umycia. No nie wygląda to z naszej perspektywy europejskiej, polskiej dobrze.
Ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Głuchołazach, Lądku Zroju i Nysie. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
Jak ten transport z Polski do Libanu będzie wyglądał?
Tak, mamy specjalny transport wojskowy. Jest to samolot typu Antonow, który może zabrać ogromną ilość pomocy humanitarnej. W tej chwili zabieramy głównie nasz sprzęt gastronomiczny, kucharski, infrastrukturę, wszystkie nasze namioty, podstawowe rzeczy. Nie możemy wziąć ze sobą teraz żywności, ponieważ to znowu wymagałoby dłuższego okresu celnego. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy, produkty są dostępne. No trzeba na to oczywiście tylko finanse.
Wolontariusze, sprzęt też wylatują jutro o godzinie 6 z Wrocławia.
Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają między innymi uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych.
Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
eDILO to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Kartę Edilo ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Mówi dr Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant do spraw medycyny rodzinnej.
Karta Edilo nie jest w tej chwili instrumentem umożliwiającym wymianę informacji między lekarzem kierującym, a lekarzem wykonującym tą diagnostykę czy leczenie. A więc my tej informacji zwrotnej nie mamy, na jakim etapie diagnostyki pacjent jest. Oczywiście mamy tylko informację, czy ta karta jest otwarta, czy ona jest zamknięta, czy pacjent jest w procesie, czy nie.
Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę DILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo e-DILO ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
W 2025 wzrosła liczba wystawionych kart DILO. Było ich ponad 440 tysięcy. Rok wcześniej wystawionych 402 tysiące. W 2023 360 tysięcy, a te wszystkie dane zebrała Agnieszka Wynarska.
Pierwszy raz od lat w Polsce spadła liczba firm ogłaszających niewypłacalność. W pierwszym kwartale było ich niespełna 1300, czyli o 10% mniej niż rok temu.
I na tym w zasadzie dobre wiadomości dla polskiego biznesu się kończą, bo w tym samym czasie wybuchła wojna w Zatoce Perskiej, której skutki z tygodnia na tydzień coraz mocniej uderzają w finanse przedsiębiorstw. Mówił o tym w AKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem, współautor opracowania, główny ekonomista COFAS w Polsce Mateusz Dadej.
Ceny surowców pozostają na wysokich poziomach. Szczególnie właśnie pod względem paliw, gazu, ale również wielu innych surowców, które są szeroko wykorzystywane w gospodarce, czyli mowa tutaj o aluminium, nawozach, w jakichkolwiek produktach ropopochodnych, czyli tak naprawdę wszystko od plastiku po asfalt. Wszystkie te ceny wzrosną i to rozleje się bardzo szeroko na gospodarkę, zwiększając presję na koszty przedsiębiorstw, no i również na ich marże.
Czyli ta liczba niewypłacalnych firm właśnie z tych powodów musimy się liczyć z tym, że będzie tylko rosła w dalszej części roku.
Spodziewamy się faktycznie, że w 2026 roku dalej jednak będziemy widzieć rosnące niewypłacalności wśród przedsiębiorstw.
Ale jeszcze nie teraz firmy mają poduszkę finansową na taką czarną godzinę?
Faktycznie ten sektor przedsiębiorstw, tam poziom płynności został kumulowany od jakiegoś czasu i ta poduszka faktycznie będzie w pierwszych kwartałach, w pierwszych miesiącach raczej bardzo sprzyjać sektoru przedsiębiorstw. Natomiast oczywiście z każdym dniem, gdy ten szok trwa, z każdym dniem, gdy rosną ceny różnych komponentów, materiałów, no to ta poduszka zaczyna maleć i w momencie, gdy faktycznie te bufory płynnościowe zaczynają się kurczyć i dochodzą do momentu, w którym po prostu przedsiębiorstwa tracą płynność. Wtedy faktycznie dochodzi do niewypłacalności i z tego względu często niewypłacalności są statystykami, które reagują z opóźnieniem pewnym na gospodarkę.
Przy czym niewypłacalność firmy nie oznacza jej likwidacji, ale najczęściej bolesną dla pracowników i kontrahentów restrukturyzację.
Największy problem ze swoimi finansami mają firmy z branż usługowej i budowlanej. Wkrótce przez drogie paliwa dołączy do nich transport.
Polscy kibice przyjechali już do Paryża kibicować. Idze Świątek, nasza najlepsza tenisistka, zaczęła swój drugi mecz tegorocznego Rolanda Garrosa.
Jej rywalką jest dziś młoda Czeszka Sara Bejlek. Fani Igi wierzą, że nie tylko ten mecz, ale cały turniej będzie dla Igi dobry.
A w Paryżu jest też nasz specjalny wysłannik na turniej, Przemysław Pozowski.
Właściwie za moment wyjdzie na kort Iga Świątek i rozpocznie mecz o trzecią rundę z Sarą Bejlek. Tutaj oczywiście można z dość dużą łatwością spotkać polskich kibiców na obiekcie Rolanda Garrosa przed kortem Filipa Chatriera. Przyjechał pan na jeden mecz?
Kilka meczów. Na Nowaka Dziokowicza, na Aleksandra Zwierewa, no i oczywiście naszą Igę Świątek. No i myślę, że Iga Świątek dostarczy nam dużej emocji.
Ja mam nastrój też bardzo pozytywny. Oczywiście kibicuję Idze Świątek. Z całej czwórki naszej tylko ja akurat mogę wejść na stadion, gdzie będę mogła mu jej kibicować na kort.
Szczęściara.
Także jestem szczęściarą, tak. No tyle. No myślę, że wygra. Myślę, że wygra.
Ale ten mecz dzisiaj, a w ogóle turniej?
Myślę, że w ogóle cały turniej tak będziemy kibicować.
Czyli co, widać zmianę po tym, jak zdecydowała się na hiszpański ruch i trenera Roiga?
Widać, idzie to w dobrym kierunku. No, myślę, że jest szansa na finał, oby wygrała, ale no, jest masa pracy przed nią.
A jeżeli chodzi o samą atmosferę na obiekcie, to jak się podoba?
Jest tłoczno, będzie gorąco. No, pierwszy raz jestem na takim turnieju, także zobaczymy. Mam duże oczekiwania, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
To znaczy 34 stopnie prawdopodobnie mamy dzisiaj tu w Paryżu. A jak chodzi o atmosferę, no coś niesamowitego. No, coś niesamowitego. To się nie da opisać. Ktoś jest wielkim fanem tenisa, no to przecierpi te upały. Przecierpi.
No ja mam nadzieję, że jakoś to będzie.
No ja myślę, że nie tylko jakoś będzie, ale że będzie dobrze i oby dobrze też było podczas innych meczów z udziałem polskich tenisistek dziś, bo przypomnę, że także Magdalena gra z Jeleną Ostapenko, a Magdalena Fręch z Jill Teichmann z Paryża, Przemysław Pozowski, TOK FM.
Z Przemkiem słyszymy się po, a dzisiejszy mecz i inne spotkania Polaków można zobaczyć w Eurosporcie. To jest TOK 360, 12, 17, 18, prawie informacje TOK FM o 12.20, a po nich poszukamy Marcina Romanowskiego.
Autopromocja.
To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro!
Mistrzowskie okazje w grze!
Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Będą kolejne zatrzymania, zapowiadają służby po zatrzymaniu trzech osób powiązanych z fałszywymi alarmami, po których doszło do interwencji w domach polityków. Dwie osoby mają zarzuty, jedna usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą przestępczą zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów. Śledczy badają zdarzenie z domu matki prezydenta, w tej sprawie nikt jeszcze nie został zatrzymany. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska wypłaci Polsce czwartą transzę środków z Krajowego Planu Odbudowy, wynoszącą 7 7 200 000 000 euro, informuje Polska Agencja Prasowa. Wniosek o kolejną płatność z KPO w wysokości około 8 000 000 000 euro Polska planuje wysłać w drugiej połowie czerwca. Warunkiem wypłacenia czwartej transzy była reforma Państwowej Inspekcji Pracy rozszerzająca jej uprawnienia. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent 2 kwietnia. Pogoda w Beskidach zachęca do spacerów. Jak informuje GOPR w Szczyrku, warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło, od 12 stopni w wyższych partiach do 18 w dolinach. Widoczność też jest bardzo dobra. Ratownicy przypominają jednak o tym, że na wędrówkę trzeba odpowiednio się ubrać i mieć przy sobie naładowany telefon.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Anna Mika-Kozak, adwokatka specjalizująca się w europejskim nakazie aresztowania, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, nadużyć mało powiedziane. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski jest w Europie i nie wyjechał poza strefę Schengen, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24 i dodał: jesteśmy blisko. Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka donoszą, że po wyjeździe z Węgier poseł Romanowski pojawił się 2 razy w Serbii i w Chorwacji, a polskie służby mają być blisko jego zatrzymania. Więc myślę sobie, Chorwacja, kraj Unii Europejskiej, europejski nakaz aresztowania wydany za Marcinem Romanowskim, jak znalazł, no to tylko dlaczego, kiedy wjeżdżał do Chorwacji, nie zapalił się na czerwono na granicy?
Przede wszystkim wydaje mi się, że takim kluczowym elementem tej układanki jest to, że nie mamy przecież już teraz kontroli na granicach, w związku z czym każdy wjazd bądź wyjazd z kraju Unii w ramach systemu Schengen nie jest odnotowywany. Można taką osobę namierzyć i najczęściej takie osoby wpadają podczas takich rutynowych kontroli drogowych.
No ale jest jeszcze granica serbsko...
chorwacka.
Chociaż? Muszę spojrzeć na mapę.
Też jest ruch tam na podstawie umowy pomiędzy dawnymi krajami Starej Jugosławii. Tam również nie mamy kontroli. Strefa Schengen również nie tylko dotyczy krajów Unii, więc mógł poruszać się i nie musiał się kliknąć na żadnym momencie swojej podróży w tych krajach, o których mówimy.
No dobrze, ale rozumiem, że europejski nakaz aresztowania na terytorium Chorwacji, sprawdziłem Serbię, oczywiście pani to też potwierdziła, z Chorwacją graniczy, ale musiałem sobie to wyobrazić na mapie, pozostaje w mocy, czyli ewentualnie jakaś kontrola drogowa tutaj jest zagrożeniem dla takiego kogoś, kto ukrywa się przed europejskim wymiarem sprawiedliwości. Polski.
Tak, każda kontrola, która jest związana z wylegitymowaniem takiej osoby, będzie takim potencjalnym ryzykiem, ponieważ wtedy ta osoba jest już w tym systemie Schengen, SIS Schengen, oznaczona jako osoba poszukiwana i natychmiast w trakcie kontroli, kiedy wpada, zostaje zatrzymana. Mamy też taką możliwość, ponieważ mamy tą świetną grupę łowców cieni, którzy również są w stanie taką osobę namierzyć i wiemy, że jest to naprawdę fenomenalnie wyszkolona jednostka. Oni również mogą doprowadzić we współpracy ze służbami kraju, na którego terytorium jest osoba poszukiwana, do takiego zatrzymania. Sami nie mogą realizować swoich czynności w ramach innego kraju, natomiast we współpracy z innymi służbami danego kraju mają możliwość zatrzymania takiej osoby i ta osoba już wtedy zostaje postawiona przed sądem w ramach tego, żeby tę ENE jeszcze raz do tego kraju, w którym się wyświetliła, wysłać.
To rozumiem działa w Chorwacji, a w Serbii też?
Nie. Z Serbią mamy taką europejską konwencję ekstradycji, którą Serbia podpisała w 2002 roku. My mamy jeszcze taką starą umowę z 1960 roku, jeszcze ze starą Jugosławią. Natomiast w ramach tej nowej konwencji, co do której Serbia jest już członkiem od 2002 roku, my mamy po prostu taką umowę. I to są dokładnie te same przesłanki, które bierzemy pod uwagę w umowie ze Stanami Zjednoczonymi. Te umowy ekstradycyjne są skonstruowane w sposób podobny. I tutaj będziemy po prostu realizować to poprzez zasady z umowy ekstradycyjnej i kodeks postępowania karnego.
Czy dobrze podejrzewam, że gdyby doszło do zatrzymania Marcina Romanowskiego w Chorwacji, to sprawy potoczyłyby się dużo szybciej, jeżeli chodzi o jego przekazanie do Polski, a z Serbią już by mogło być nieco trudniej?
Tak, zdecydowanie ma pan rację. Tutaj ta procedura N jest bardzo szybka. Natomiast w przypadku umów ekstradycyjnych ta decyzja i tak zostaje podejmowana na końcu przez administrację rządową, więc nie ma terminów, ta realizacja jest powolna i czasem może być również opóźniana.
Czy jakiekolwiek znaczenie dla tych poszukiwań, ewentualnych zatrzymań, wydawania mają te dokumenty wydane przez poprzednie władze węgierskie dotyczące statusu uchodźcy? Wiemy, że Zbigniew Ziobro, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie posłużył się tak zwanym paszportem genewskim.
W przypadku paszportu genewskiego tak, on nadal obowiązuje, ale on nie chroni przed zatrzymaniem, tylko daje możliwość poruszania się poza tym obiegiem dokumentów cywilnych. Natomiast jeżeli chodzi o realizację ENY, ten azyl, który został nadany, jest azylem w strukturach międzynarodowych, więc Węgry, jeżeli nie cofną tego azylu, to nadal ten status będzie Romanowskiemu przysługiwał, ale w przypadku, kiedy będzie to ENA realizowana w Chorwacji, ta przesłanka nie jest ujęta w konwencji, w związku z czym bez względu na to, czy on ma azyl węgierski, czy nie, sąd będzie rozpoznawał ENE w ramach takich klasycznych jej przesłanek, bo ten azyl, ten status, który został nadany, został zmieniony ustawą i ta ustawa została również zmieniona w zakresie rozpoznawania ENE. Przecież pamiętamy, że Węgry specjalnie dodały tę przesłankę jako przesłankę niedopuszczalności wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Natomiast inne prawodawstwa, w tym oczywiście prawodawstwo chorwackie, nie mają tej przesłanki, w związku z czym będą szły tymi klasycznymi przesłankami dopuszczalności wydania.
Bardzo dziękuję. Anna Mika Kozak, adwokatka specjalizująca się w europejskim nakazie aresztowania, była gościnią TOK 360. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski jest w Europie, nie wyjechał poza strefę Schengen, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24. Jesteśmy blisko, dodał w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości. Według dziennikarzy Radia Z i Newsweeka Marcin Romanowski po wyjeździe z Węgier pojawiał się w Serbii i w Chorwacji. 12:29. Adam Ozga. Gościnią TOK 360 jest profesor Agata Starosta z Instytutu Biochemii i Biofizyki. Pan, dzień dobry.
Dzień dobry.
O 13:00 protest naukowców przed Sejmem. Wszystko gotowe?
Już scena stoi, także roll-upy mamy, ludzie zaczynają się schodzić, tak, także jesteśmy pomału gotowi.
To może w Sejmie, akurat jest posiedzenie posłowie, usłyszą, że 3% PKB na naukę to jest sprawa niezbędna i może usłyszą dlaczego.
Znaczy mamy taką nadzieję, zresztą jak już podglądaliśmy dzisiejsze obrady Sejmu, to tam tematy nauki i 3% pojawiło się kilkukrotnie na mównicy, także bardzo nas to cieszy, że w końcu została nauka zauważona. No i mamy nadzieję, że to jest jakiś początek sensownej i poważnej rozmowy, bo do tej pory było dużo mówienia, dużo obietnic, a właściwie działo się nic.
Dzisiaj na naukę i szkolnictwo wyższe przeznacza się 1,1% produktu krajowego brutto. Co dałyby te 3%?
No 3%, znaczy w ogóle jedną z takich ważnych rzeczy tutaj do podkreślenia jest to, że nie oczekujemy 3% w sposób skokowy. Tu powinna się pojawić mapa drogowa dojścia do 3%. Ale na co by to było? Znaczy to są tak, wzrost pensji. Obecnie pensje są na naprawdę niskim poziomie. Tak, asystent, osoba po doktoracie otrzymuje 19 zł więcej niż najniższa krajowa. Doktorant dostaje stypendium, które nawet nie jest w wysokości najniższej krajowej. Więc tutaj podniesienie pensji to pierwsze. Drugie, zapewnienie infrastruktury, również dla studentów, stołówki, akademiki. To, żeby student, którego rodzice nie są zamożni, mógł pozwolić sobie na studiowanie. Tu chodzi właśnie o tych doktorantów, żeby mieli możliwość prowadzenia badań. No i trzeci postulat i trzecia bardzo ważna rzecz to są... To są pieniądze na badania. Myślę, że tutaj na badania w Polsce nie wydajemy aż tak dużo. Z tego 1,1% PKB w większości idzie na szkolnictwo wyższe. Na samą naukę tych pieniędzy aż tak dużo tam nie ma. I to, co dla nas jest ogromnie ważne, to jest to, żeby wspierać wszelkie rozwiązania projakościowe, czyli finansujemy agencje przyznające granty, ale na takim poziomie, żeby ten naukowiec, który składa wniosek grantowy, miał szansę ten grant otrzymać. To jest bardzo ważne, żeby zbudować cały ekosystem, łącząc badania podstawowe do wdrożeń, czyli to jest to, o czym się często mówi, czyli że nauka i biznes muszą ze sobą współpracować. U nas pewne elementy tego systemu są, ale one nie są połączone, nie ma jakichś dróg przejścia pomiędzy nimi. Więc tutaj w tym obszarze naprawdę, no tutaj po pierwsze są potrzebne pieniądze, a po drugie potrzebny jest pomysł.
Co dzieje się z krajem, który zaniedbuje naukę? Bo mam wrażenie, że żyjemy po prostu w takiej rzeczywistości, że nauka, no to oni sobie jakoś poradzą, jeszcze powiemy głośno o różnych innych koniecznych wydatkach, co będzie oczywiście nieproporcjonalne, niesprawiedliwe i pozbawione jakiegokolwiek sensu merytorycznej dyskusji, więc może porozmawiajmy o konsekwencjach tego, że ta nauka jest traktowana w taki, a nie inny sposób w Polsce.
Tak, no tutaj już tłumaczę. Ja myślę, no nauka i naukowcy, znaczy możemy znaleźć te osoby w bardzo wielu dziedzinach, dyscyplinach naszego życia. Znaczy to jest w ogóle całe szkolnictwo wyższe, czyli cała dydaktyka. To są naukowcy, no bo wykładowcy to są osoby, które pracują w nauce. Także właściwie możliwość zdobycia wykształcenia wyższego, kierunkowego stanie się utrudniony. Osoby, które na przykład kończą doktorat.
Czyli to nawet nie chodzi o kraj, to chodzi o kogoś, kto chciałby poszerzać swoją wiedzę i może mieć do tego ograniczony dostęp.
Dokładnie tak. To dotyczy właściwie nas wszystkich. To jest właśnie dostęp do szkolnictwa wyższego będzie utrudniony. Specjaliści na rynku, będzie ich coraz mniej, a przecież w firmach, w różnych przedsiębiorstwach pracują eksperci z doktoratem. Te osoby po doktoracie niekoniecznie zostaje się w akademii. Można pracować również w biznesie, w przemyśle i te osoby właściwie nie będą miały możliwości zdobywania tych doktoratów u nas w kraju. To dotknie wiele dyscyplin naszego życia. Także tutaj wskazujemy się na to, że wzrost gospodarczy kraju będzie mocno zaburzony, ponieważ nie będziemy w żaden sposób inwestowali w takie technologie, w innowacje, w technologie, które pozwalają nam rozwijać się. Także tutaj się często podaje jako przykład, że Polska jest montownią. No właśnie nie chcemy być tą montownią. Chcemy być krajem z konkurencyjną gospodarką. Chcemy mieć, znaczy powinniśmy chcieć, także to jest bardzo ważne, dlatego ważny jest ten ekosystem, żeby łączyć naukę z biznesem. I bardzo byśmy chcieli, znaczy życzyli sobie, żeby politycy to zauważyli. Problemem tutaj jest to, że to są plany dość długofalowe. Ja myślę, że dlatego to się też między innymi nie dzieje, ponieważ inwestowanie w naukę nie zwraca się w ciągu jednej kadencji. To jest plan na lata, on powinien być ponadpartyjny, po prostu to powinna być zgoda generalnie rządzących i opozycji na to, że chcemy pewne rzeczy w Polsce zmienić.
No tak, bo jakby w polityce dominuje pewna droga na skróty i wszelkiego rodzaju długofalowym planom to nie sprzyja. Taka analogia mi przyszła do głowy teraz z systemem ochrony zdrowia. 13 protest. Studenci też się wybierają, bo myślę, że im powinno to dać do myślenia, o czym rozmawiamy.
Znaczy myślę, że wiemy, że są zapowiedzi studentów, także jeden postulat jest też od nich, o to, żeby mieli szansę, żeby nie było to, żeby ich studiowanie właśnie nie było determinowane portfelem, wysokości portfela ich rodziców. Tak, żeby każdy, kto ma ambicje i chęć zdobywania wiedzy, mógł sobie na to pozwolić.
Bardzo dziękuję. Profesor Agata Starosta z Instytutu Biochemii i Biofizyki. Pan była gościnią TOK 360, czyli na końcu tej rozmowy o nauce i nakładach na naukę. Między innymi jest gospodarka EKG za chwilę. Patrycja Maciejewicz, witaj. O czym po informacjach TOK FM?
Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku pracy. Będziemy sprawdzać, jaką ma temperaturę. Czy pracodawcy chcą podwyższać pensje? Czy chcą zatrudniać? W jakich branżach? Będziemy sprawdzać tak naprawdę, czy opłaca się, czy to jest dobry moment na zmianę pracy.
Czy to jest dobry moment na zmianę pracy? Nie chcę puentować, że posłucham uważnie, bo może to być opacznie zrozumiane, więc wrócę po prostu po godzinie 13. Ja zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Patrycji Maciejewicz.
Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
Kto zwalcza ból? Kto?
Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
Castorama!
Teoria
i praktyka.
W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
Samochód używa.